Salon artystyczny.
Już niebawem rozpocznie się kolejny sezon na plaży, na scenie letniej w Orłowie. Teatr Miejski w Gdyni zaprasza już teraz na przyszłą sobotę na premierę komedii Omyłek Szekspira w reżyserii Tadeusza Bradeckiego. O tym dziś porozmawiamy z dyrektorem teatru Krzysztofem Babickim i aktorami Dariuszem Szymaniakiem i Olgą Barbarą Długońską. A z Tczewa przybył do nas Robert Turło, znakomity animator i reżyser w towarzystwie swoich współpracowników, tak na oko 10-letnich trzech panów. No i oczywiście dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystiana Nechrebeckiego, bo tam właśnie Robert Turło prowadzi warsztaty z animacji, więc i o animacji porozmawiamy. Zapraszam. Feeling the sun kissing my face, what a place, can't replace, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through, I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me.
Kissing my face, what a place, camera place, slow pace, no chase, just me, and you being you, and the lovely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me.
Znowu wakacje się zbliżają i lato. Z wakacji to się uczniowie chyba cieszą. Zaraz ich zapytamy. Na ten czas zapewne w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie przerywane są warsztaty z dziećmi i młodzieżą. Nie wiem, Krystian Nechrebecki powie, to prawda czy nieprawda? Czy całe wakacje ciężko pracujecie i tworzycie kolejne projekty?
Dzień dobry Państwu. Dziękujemy za zaproszenie. I przerywamy, nie przerywamy. Ale może o tym będę później mówił, bo to jest dość skomplikowana historia z prowadzeniem zajęć z młodymi ludźmi, których mamy po drugiej stronie.
Dobrze. To młodzi ludzie to są tak. Jakub Kamień, tak?
Witam.
Dzień dobry. Michał Klimczak i Stanisław Staszek może. No dobra, Stanisław Dziak też jest
Dzień
obecny?
Dobry.
Obecny. Dobra. I szef tej grupy Robert Turło, trochę starszy.
Dzień dobry.
Reżyser, animator, który prowadzi warsztaty animacji w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. To wy teraz posłuchacie, co się będzie działo na plaży w Gdyni przez całe lato, prawie, bo do połowy sierpnia. Krzysztof Babicki, dyrektor Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza.
Dzień dobry.
Dariusz Szymaniak, Dromios Syrakus.
Dzień
tak?
dobry.
Dobrze tak. kojarzę. I Olga Barbara Długońska, Adriana. tak? Żona jednego z bohaterów. Tak. Zaniedbana trochę żona. O tym porozmawiamy. Komedia Omyłek Szekspira w reżyserii Tadeusza Bradeckiego. To będzie premiera na otwarcie sezonu, no i tym samym nowy punkt w repertuarze na ten sezon sceny letniej. No, dyrektorze, Komedia Omyłek Szekspira. Czemu? Bo śmieszna, bo nad morzem, bo w Efezie?
No, Efes nad morzem. Komedia Omyłek jest według mnie jedną z ciekawszych i trochę zaniedbanych przez teatry komedii Szekspira. Cała historia o bliźniakach, które są jednocześnie bliźniakami, są i panowie, i ich służący. Ja myślę, że to... A poza tym nazwisko reżysera, bo jeżeli Tadeusz Bradecki, dwukrotny zdobywca Joryka, proponuje zrobienie Szekspira i akurat tej komedii, której nigdy do tej pory nie reżyserował, ja na to się bardzo chętnie godzę, zwłaszcza, że to uzupełnia całą naszą ofertę na scenie letniej. Ja kilka lat temu tutaj w tym studiu powiedziałem, że moim takim marzeniem, to było bodajże przed premierą Tanga Piazzolla, jest stworzenie na scenie letniej repertuaru sceny letniej, żeby to było... W tej chwili mamy 7 pozycji plus pozycje muzyczne, i tak chcemy to dalej prowadzić. W tym roku pozostają spektakle z poprzednich lat. Jeszcze bardziej Zielona Gęś Gałczyńskiego. Ubiegłoroczna premiera, Piosenka jest dobra na wszystko. To jest duża scena, na małej scenie gramy spektakl sami w wersji plażowej na dużej scenie. I spektakl Bóg mordu w kawiarni. To już to są kolejne przedstawienia, to jest Orłowo, ale od kilku lat takim przedłużeniem sceny letniej jest Dar Pomorza i tam w tym roku mamy w ofercie 2 spektakle Idąc rakiem Gintera Grasa i Żółta łódź podwodna Pawła Chile. To już jest 7 pozycji teatralnych, a na scenie w poniedziałki będzie można posłuchać bardzo dobrego jazzu z takimi indywidualnościami jak Przemek Dyjakowski, czy posłuchać najnowszego recitalu Doroty Lulki W czasie deszczu dzieci się nudzą. Czyli tak reasumując, jest to bardzo duża oferta, bardzo różnych stylistycznie przedstawień, bardzo różnych muzycznie także. No i teraz kończąc na odpowiedź na pani pytanie, no myślę, że w tym wszystkim komedia Szekspira jest takim ukoronowaniem tego repertuaru. A czy śmieszna? Myślę, że tak. Myślę, że na wakacjach to nie chciałbym ludziom fundować Dostojewskiego czy Kawki. Mm.
No, historia taka morska z jednej strony, prawda?
Sportem
jest
w tle.
Burza morska, sportem w tle.
I komedia, z tragedią na morzu.
Komedia, jak sama nazwa wskazuje, omyłek, czyli tak w stronę farsy, prawda? Taki Szekspir, który w stronę farsy gdzieś tam płynie. No i dwie pary bliźniaków. I to będzie tak. Rafał Kowal bliźniaczo podobny do Piotra Michalskiego. Jakoś to Tadeusz Bradecki przeprowadzi, że tak to będzie wyglądało. I obecny tu Dariusz Szymaniak bliźniaczo podobny do Macieja Wiznera. Jak stawiacie? No nie na fizyczne podobieństwo, bo jesteście panowie, tak jak we czterech jesteście, każdy zupełnie inny. Jak Tadeusz Bradecki to prowadzi, żeby jednak no, widz przynajmniej do jakiegoś stopnia ulegał tutaj konfuzji. Kto to mówi, dlaczego ten pan bije tego sługę, a nie powinien, bo powinien bić drugiego sługę. Tam ciągle biją tych służących.
Teatr jest taką materią bardzo magiczną, więc można wierzyć po prostu w magię Szekspira i w geniusz Szekspira. I za bardzo tak, no myślę, nie obciążać się takim myśleniem na temat, czy jestem bardzo podobny do Maćka Wiznera, czy nie jestem podobny. Ja myślę, że można analogię taką przeprowadzić do Snu nocy letniej, gdzie umawiamy się na przykład, że bohaterowie Puka nie widzą, a wszyscy widzowie go widzą, i przeprowadzić taką grę również na zasadzie komedii omyłek. Tak? Umawiamy się po prostu, że to są bliźniacy, są do siebie bardzo podobni. Oczywiście, że będą pewne elementy kostiumu, czy będzie podobne zachowanie tych bliźniaków. Ale pamiętajmy też, że oni się wychowywali w zupełnym oddaleniu od siebie. Jeden w Efezie, drugi w Syrakuzach, więc kompletnie nie wiedzieli o swoim istnieniu, więc ich zachowanie i podejście w ogóle do rzeczywistości, do życia jest zupełnie inne, krańcowo różne. Szukamy po prostu takich pewnych punktów stycznych, natomiast nie obciążamy się myśleniem, czy jesteśmy strasznie do siebie tak bardzo podobni.
Andrzej Morawiec odpowiada za choreografię. Nie wiem, czy tam będą w związku z tym tańce, czy jest to choreografia ruchu, bo tak też sobie wyobrażam te wszystkie potyczki, gonitwy, karcenie sługi.
Andrzej Morawiec przygotuje już prawie, no to jest skończone już właściwie, teraz to tylko próbujemy, cyzelujemy. No taką niespodziankę, nie będę zdradzał jaką, na koniec. i to jest niespodzianka kończąca właśnie komedię Omyłek, ale też ja myślę, że dużo było Andrzeja Morawca w takich podpowiedziach co do niektórych scen. Natomiast głównie skupił się na tej niespodziance na koniec.
Mamy takie zdjęcie piękne, co w radiu nie widać, ale w internecie ono też już jest dostępne. Czyli dwaj panowie, antyfolusowie,
Antyfolusowie chyba.
Antyfolusowie chyba, tak.
No jeden z Syrakus, drugi z Efezu. I tak.
Całują jedną kobietę. I w roli tej kobiety Olga Barbara Długońska. Przy okazji widać, przynajmniej na tych zdjęciach, że to są takie stylizowane, ale nie na jakąś chyba epokę, tylko na coś takiego bardzo estetycznego kostiumy. Panowie w bieli, tutaj jakaś taka suknia, nie wiem, co to jest. Najpierw o kostium zapytam, a potem o rolę, dobrze?
Pomysł realizatorów jest taki, żeby nasz Efes był bliżej Ceylonu. W związku z tym w tą stronę idzie ta stylizacja. To nie jest jakby wierne odwzorowanie jakichś kostiumów. Raczej bym powiedziała, że to na tym tle, ale też jest jakiś taki tygiel kulturowy. Nie wiem, czy to się kojarzy właśnie z jakim miastem portowym, w którym napływ ludzi jest z rozmaitych stron świata, dlatego że tak naprawdę tych elementów dla nas Polaków jakichś egzotycznych jest wiele z różnych stron świata. Nie wiem, czy ja mogę zdradzać z jakich stron, być może nie wiem,
niech to będzie tajemnica, niech oni sobie rozszyfrują,
który element werbalny, czy wizualny, czy właśnie choreograficzny, taneczny jest z jakiej części naszego globu.
Jakiego uchodźcy dotyczy.
Ale przez to może być ciekawsze i przez to może to przedstawienie właśnie być śmieszniejsze, że jest takie pomieszanie tych elementów.
No, występujecie na plaży w Orłowie w niebywałej scenografii zawsze, prawda? Czego by tam scenograf nie wymyślił, to ona sprawia i to powietrze, i pewna odległość, z jakiej oglądamy, i w ogóle wszystko to, co się dzieje za sceną, zachody słońca, morze, mewy, psy, ludzie, nie wiem, wszystko jedno, chmury, które się układają, słońce, które świeci albo nie świeci, że te kostiumy, jeśli są atrakcyjne, to jest taka frajda patrzeć na to, co się dzieje na scenie. Tutaj mamy zresztą z zeszłego roku, tak, to jest z premiery, a tutaj, no, wydaje mi się, że będzie po prostu cudownie patrzeć na te postaci, które będą gdzieś tam się w tym Efezie,
tak,
nie
tak,
wiem, ścigały.
Scenografia nie będzie tutaj zasłaniała, zdecydowanie. Mm-hmm. Myślę, że to też właśnie taka niespodzianka dla miłośników futbolu. Tam jest taki jeden mały element też dla chętnych do rozszyfrowania, także miłośników piłki zapraszamy na nasze przedstawienia mimo wszystko, żeby odszukali też tego fragmentu dla siebie. Tak, ja się zawsze zachwycam. Myślę, że moi koledzy też.
Wiatr w szatach, co?
Pani wspomniała również o miejscu, czyli o plaży w Orłowie. I kiedy na nowo przeczytałem komedię Omyłek, stwierdziłem rzeczywiście, że pomysł wystawienia komedii Omyłek na plaży w Orłowie jest idealnym pomysłem. Mm-hmm. Ta sztuka idealnie wpasowuje się w tą scenografię. Właściwie można powiedzieć, że ta scenografia już nie jest potrzebna. Mm-hmm. Bo ten kontekst tego miejsca, czyli plaża, czyli te statki, które widać na horyzoncie, chmury, nie wiem, fale.
Port w domyśle.
To wszystko jest. Więc to jest też ogromna atrakcja dla ludzi, którzy tam przychodzą, poza wszystkim, ale też i ogromne wyzwanie dla aktorów. No, trzeba teraz tą konkurencję, że tak powiem, próbować jej dorównać, próbować ją zwalczyć. To znaczy, żeby być na tyle atrakcyjnym, żeby bardziej atrakcyjnym niż to całe otoczenie.
Ale poza tym też właśnie ta zmienność jest dla nas wyzwaniem i jest, myślę, dla widzów atrakcyjna, bo to oprócz tego, że przedstawienie zawsze jest inne, codziennie, bo my jesteśmy innymi ludźmi i inna jest atmosfera, inna jest pogoda, tak samo tu jeszcze dodatkowo jest inna pogoda, ale też inni ludzie, bo na przykład Darek, który tutaj obok mnie siedzi, oprócz tego, że w Chorym z urojenia widzieliśmy się na scenie letniej, to oprócz tego na scenie letniej z Dariuszem ja nie grałam przynajmniej i jest to dla mnie naprawdę wielka przyjemność, dlatego że mamy parę scen ze sobą i ta nowość dla mnie jest bardzo rozwijająca.
Olga, teraz muszę ja odpowiedzieć. Właśnie też rzeczywiście pierwszy raz gram z Olgą na scenie letniej. Jest to niesamowite przeżycie patrzeć na Olgę i od innej strony, tak. Poznawać ją właśnie w tej roli, tak. To jest przeżycie.
Ale jest to niezwykła sytuacja. Ale wspomniała tutaj Olga... To jest 21 sezon, a ja pamiętam od pierwszego.
Olga wspomniała o temperaturze. To dla Państwa informacji, żebyście mieli taką poglądową, na przykład próby o 10 zaczynają się i mamy na przykład czasem temperaturę około 30 stopni, a na przykład już o godzinie 20, 21 wieczorna próba, mamy temperaturę już taką, że nakładamy kurtki zimowe albo takie koszulki termiczne i już pomykamy z kapturkami na głowach, więc to jest już też nowość, bo to jest dla mnie osobiście pierwsza premiera na scenie letniej. Dla mnie.
No to super, bo dla nas widzów to jest zawsze przeżycie, prawda?
21 i znowu sztuka z portem. Przepraszam, tam port był bohaterem w Awanturze w Kyoji, przy pierwszej sztuce, jak się rozpoczyna scena letnia. Tutaj port jest w domyśle, w tle, a u nas aż dwa porty, i w Gdyni, i w Gdańsku, i te statki, które tam na Redzie stoją, to one mogą faktycznie stanowić ogromną konkurencję i odniesienie do aktorów do grania. Mhm.
Tak, oczywiście.
Powiedziałeś o uchodźcach, a faktycznie ten punkt wyjścia tutaj, że jest jakiś konflikt, prawda? I że człowiek z Syrakus, czy tam skądś, już nie pamiętam skąd ten Egeon przybywa. W każdym razie on jest skazany jakby na śmierć za to, że nie jest z Efezu, chyba że się wykupi. Czyli taka bardzo dramatyczna sytuacja, choć to komedia. I później ci obcy i ci tutejsi, niby bliźniacy, a jednocześnie jedni są stąd, a drudzy są z zupełnie innego świata i muszą walczyć o przetrwanie. Chociaż dla jednego z nich tutaj to się kończy tak, że ciągle jakieś podarki odbiera, więc wszystko się właściwie dobrze układa. Nawet żonę otrzymuje w darze i tutaj dochodzimy do tej roli właśnie Adriana. Ja przyznaję, że jak sobie teraz przeczytałam te kwestie żony, nie wiem jak to w spektaklu, bo to może być jakoś tam pocięte, zmienione, to feministki by się oburzyły strasznie na taką kobietę, nie? To poskromienie złośnicy to pikuś przy tym, jak ona tutaj się upokarza i tak to homonto sobie zakłada i mężowi chce się koniecznie podporządkować, chociaż on zdradza i na obiad nie wraca.
No właśnie. I stąd ona ma taką... To jest jej taki właściwie... To, że ten Antyfolus przybywa z zewnątrz i nie wie o całej sytuacji jej małżeństwa, jest dla niej bardzo zbawienne, dlatego, że dzięki temu on w ogóle z nią rozmawia. Ona ma troszeczkę trudne relacje ze swoim prawdziwym mężem Antyfolusem, no i utrudniony też właśnie kontakt z nim. I jak się nadarza Antyfolus, który kompletnie nie wie nic o tym małżeństwie, on nawet nie wie, że ma tą żonę, no to w tym zdumieniu swoim poddaje się troszkę tej biednej Adrianie, która to wykorzystuje, wreszcie może po prostu do niego podejść, porozmawiać, dotknąć i troszkę zażyć tego męża.
Takim przeciwieństwem postaci Adriany w sensie myślenia jest Lucjana, która jest, przynajmniej tak zamyślił ją Szekspir, że bardzo
Monika Babicka,
bardzo inteligentną kobietą, która bardzo rzeczowo jakby ściąga na ziemię i instruuje Adriana na temat tego, jaka jest rzeczywistość kobiety w tamtych czasach, więc Szekspir jakby zadbał o to, żeby stworzyć pewną przeciwwagę. Zresztą w tej Lucjanie zakochuje się Antyfolus z Syrakus.
Mhm. No ale to rozwarstwienie społeczne jakże bolesne dla współczesnego widza. Znowu jak czytałam, jak ten Dromie jeden i drugi, ale zwłaszcza jeden jest karcony, bity i to po batóg wysyłany i właściwie ma całą mapę tutaj na swoim ciele wypisaną różnych uderzeń i straszne. Ciężko to czytać.
Taka była rzeczywistość. Rzeczywiście, dla aktora nie jest przyjemnie, jak jest bity na scenie.
Myślę, że bardzo delikatnie.
Tak, tym bardziej po prostu dla, myślę, tamtych postaci też służących, którzy byli bici. Natomiast myślę, że...
A to tak trochę z Puncha chyba jednak, co? Takie walenie dla zabawy.
Nie, to jest magia teatru. Po raz kolejny jakby odwołuje się do tego, można to tak zrobić i tak pokazać, że państwo odniesiecie wrażenie, że człowiek jest katowany, natomiast ja nie odniosę żadnego uszczerbku na zdrowiu.
Ale chyba tam katowania to chyba
nie. Nie, aż tak to nie. To jest bardziej w słowie.
No wiesz, to jakbyś była trzy razy kopana po prostu. Nie.
A więc jednak coś tu.
No ja jestem jednak po stronie tego, który rozdaje te razy, więc...
Ja opowiadam o takich rzeczach, a przecież przede wszystkim to będzie zabawnie, tak? I z happy endem. To możemy obiecać.
To jest geniusz Szekspira. To zawsze jakby powtarzam, że geniusz Szekspira, który, no ile to czasu płynęło? 1592, tak?
2-4, tak mówią, tak.
Tak, no. 94. I tak komedia się nie starzeje. Ten mechanizm po prostu dalej bawi i myślę, że ci, którzy przyjdą... geniusz Szekspira polega też na tym, że Szekspir daje tylko dwie uwagi aktorskie, zawsze, w didaskaliach. Wchodzi, wychodzi, nic więcej.
Tak. To pamiętam w Śnie nocy letniej, jak Leszek Możdżer napisał muzykę do tego i oni tam śpiewali, wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi. My tego tu oczywiście nie będziemy słyszeć. A więc cały sezon, to długi sezon, do połowy sierpnia, prawda? Na scenie i na Darze Pomorza. Także będą na przykład rodzinne czytanki nad morzem. Nie wiem, czy Olga Barbara Długońska będzie zaangażowana jak zwykle w pracę z dziećmi
tak,
i rodzinami?
Tak, być może. To znaczy u nas opiekują się tym dział edukacji pani Ania Zalewska-Uberman na czele i ona zaprasza aktorów do czytania już potem danych fragmentów. No, mnie jest blisko ta idea, bo ja przez wiele lat się tym zajmowałam, ale myślę, że bardzo potrzebna i to, że pielęgnowana jest również w naszym teatrze, jest bardzo cenne. To jest też propozycja dla dzieci, ale też, też przez to, że wakacyjna i przez to, że niedzielna, bardzo dostępna właśnie dla rodzin z dziećmi, które mogą połączyć słuchanie fragmentów literatury dla dzieci ze spacerem tam w tym pięknym Orłowie, który jest przygotowane specjalnie ze swoimi atrakcjami właśnie na spacery, na relaks. Także to się wszystko pięknie łączy i bardzo serdecznie zapraszamy w każdą niedzielę o 12.
Tak, to jest takie zamknięcie też całej działalności rocznej edukacyjnej. Tak jak Scena Letnia zamyka sezon w Teatrze Miejskim. Jest to ta ostatnia premiera sezonu. Co dwa lata, ostatnio co roku udaje nam się to wystawić nową premierę, zebrać środki na to. A przecież w ciągu całego roku nasi aktorzy prowadzą warsztaty z młodzieżą, czy przed raportem sztuk, które będą pokazywane w ramach raportu w wersji szkolnej. To są premiery studenckie, szkolne, dyskusje z młodzieżą, warsztaty, które prowadzą z nimi tacy ludzie jak Leszek Mądzik, Zofia Deines, ostatnio czy reżyserzy. Więc ja myślę, że taka działalność edukacyjna jest taką mrówczą, mało efektowną, ale bardzo potrzebną i myślę skuteczną działalnością na rzecz teatru.
Efekty będą być może za lat kilka, kilkanaście, kiedy te dzieci staną się osobami dorosłymi, wybitnymi twórcami na przykład teatru. Tak może być. Obecny tu Robert Turło powiedział przed wejściem do studia, że sam kiedyś chodził na warsztaty animacji, będąc chłopięciem jeszcze. I proszę, co wyrosło.
Dzień dobry jeszcze raz. Mam się odnieść teraz do
tego? Tak, proszę.
No tak. Znaczy ja może dzieckiem nie byłem, bo to byłem już po szkole średniej, ale tak się złożyło, że się właśnie w takim miejscu jak warsztat filmowy znalazłem i to było w Tczewie, w Tczewskim Domu Kultury, rok 85-86 i Zygmunt Wojdyło z Gdańska te zajęcia prowadził. To jest filmowiec, dokumentalista i chociaż niewiele w animacji on wtedy wiedział po prostu, jak to się robi, natomiast się tym nie zajmował, ale jakby pokazał mi pierwsze te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby taki film animowany zrobić. No i się potoczyło.
Czym skorupka za młodu? Tutaj się wtrącę. Nie będę pytał o twój wiek, Robercie, ale mamy dwóch dżentelmenów, może trzech dżentelmenów. Może powiedzcie, ile wy macie lat, bo chyba troszeczkę mniej niż szkoła średnia. Kto pierwszy? Cisza.
Możecie po cichu powiedzieć, a powiem głośno.
Ile masz lat?
Powiedz,
Mam 12 lat.
12.
Ale tu jest Staś.
Też? Mam 8 lat.
8, dobra. I?
Ja mam 11.
11.
No to był Michał.
Pięknie, dobrze. O tym, co robicie w Tczewie i jak to wam wychodzi, to porozmawiamy za chwilkę. Tak, no i słyszycie, że można przyjechać latem do Gdyni, iść na spektakl, prawda? Rodziców wieczorem na koncert wysłać na przykład, a samemu wziąć udział w różnych tam też zajęciach i zabawach. Tak? Za moment o tym, co w Tczewie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
opuścili nas już, bo pobiegli tam pewnie się przygotowywać do swojego nowego sezonu na plaży w Orłowie. Krzysztof Babicki, Dariusz Szymaniak, Olga Barbara Długońska. Zostali Robert Turło, Jakub Kamień, Michał Klimczak, Stanisław Dziak. Oni robią filmy animowane, nie tylko, bo tam grupa jest większa. Dyrektor Krystian Nechrebecki, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, który nie robi filmów. Czy robi?
Nie potrafię. Nie mam tak wielkich talentów jak nasi dzisiejsi goście, ale też nie będę ukrywał, że zaproszenie 8-latka, 12-latka, 10-latka do studia też jest zrobione z rozmysłem, dlatego że oni są w zupełnie nowym anturażu dla nich. Muszą nauczyć się bardzo szybko mówić do mikrofonu i zaistnieć w tej rzeczywistości, co wcale nie jest takie proste, a to jest kolejne doświadczenie. Zresztą praca z mikrofonem w robocie, to tak mówię dość górnolotnie, ale w robocie filmowej jest bardzo ważna, bo tam mikrofonów też jest co niemiara i dźwięk jest też bardzo istotny. Prawda, chłopaki?
Tak. Myślą. Ale jak wymyślą, to tak, powiedzcie, że
to
tak.
To powiedzcie tak, może od najmłodszego, od Stasia. Powiedz, co ciebie, że tak powiem, pchnęło do animacji? Co cię zainteresowało w tym? Jaki był w ogóle, nie wiem...
Zainteresowało mnie, jak się robi bajki te, no i wszystko, w ogóle w animacjach, jak to wszystko się robi, no i teraz po prostu, to jest jedno z moich hobby.
A to trudne jest, powiedz, bo ja nigdy nie robiłam takich rzeczy.
Trochę trudne, zależy jaka animacja.
A jaka może być?
Może być długa, krótka, trudna, łatwa.
A jakie są twoje ulubione techniki animacyjne? Czy jest to rysowanie, czy to są wydzieranki? Nie wiem, no, czy to są kukły animowane?
No ja akurat to jest najlepsze malowanie krepą mokrą.
Malowanie mokrą krepą?
No, że moczy się krepę, no i kładzie, no i to jest jakby materiał do tego.
Aha, i co dalej?
No i z tego się robi animację. Porusza się tymi na przykład ludkami z krepy mokrej.
Czyli zmieniasz im po prostu kształt, no, ruchy i to się wszystko później fotografuje odpowiednio poklatkowo, tak? I to się układa w ciąg ruchu, tak?
Jak ja widziałam Planetę Zagłady, to tam krepa była, tak?
Tak, ten statek. To ja to właśnie nie przerywam i chętnie słucham tego, co Staszek mówi, ponieważ ja to nazywam, przepraszam teraz, techniką mokrego papieru i mam no, taką nieskromną, takie nieskromne wrażenie, że sobie ją, czy nie sobie, tylko wszystkim ją wymyśliłem. Znaczy to nie jest pewnie tak do końca, że ja tą technikę wymyśliłem zupełnie, ale rzeczywiście był taki czas, że jakby miałem potrzebę opracowania bardzo szybkiej techniki animacji, a jednocześnie bardzo, bardzo, no nie wiem, widowiskowej, jakby, bo to jedno z drugim trzeba połączyć. Mówimy o warsztatach, często to są warsztaty, które trwają kilka godzin tylko i trzeba jakby zrealizować w tym czasie film. I wtedy jakby na podstawie wcześniejszych doświadczeń, a także tego, o czym czytałem, nie wiem, czy teraz mogę o tym rozwinąć tą myśl jeszcze bardziej, jakby przyszedł mi do głowy ten pomysł tej techniki mokrego papieru. Rzecz się odbywa w ten sposób, że cała sytuacja animowana dzieje się na podświetlanym pulpicie. To jest nasze światło, którego używamy, ono jest stałe, jednorodne, ten pulpit jest podobnie podświetlony i trzeba na nim czymś poruszyć. Zwykły papier, wyobraźcie sobie, że próbujecie animować zwykłym papierem, właśnie zwykłą wydzieranką, tak jak on powiedział, i na przykład kichniemy. No to wtedy ta cała nasza animacja, znaczy ta cała nasza kompozycja rozsypie się od
taki
razu.
Taki plan od nowa ustawiamy.
Taki plan trzeba ustawić od nowa. Poza tym bardzo łatwo poruszyć palcem coś takiego i przesunąć nie tak, jak się chce, bo to wszystko jest bardzo zwiewne.
I sztywny też jest papier, nie?
A poza tym ma pewną rodzaju sztywność. No? Dokładnie tak. Natomiast, bo to wymyślił już wiele, wiele lat temu taki mistrz polskiej animacji, Aleksander Sroczyński. On też robił filmy wycinankowe w latach 70., 80. I on, żeby szybciej pracować, bo to był też mistrz szybkości, on bardzo szybko pracował, bardzo szybko animował pod kamerą. To wcześniej było tak, że się po prostu przygniatało te wszystkie papierki, które się miały ułożone mocno płytą szklaną i wtedy one się dość dobrze przelegały, można je było sfotografować, ale wtedy bardzo delikatnie trzeba było tą płytę podnieść. To wszystko zabiera czas. Sroczyński smarował swoje grafiki, swoje wycinanki gliceryną. One się do siebie wzajemnie przyklejały i można było nimi animować dosyć szybko. I tutaj jakby brzmi bardzo podobna myśl, to znaczy zmoczona krepina,
zmoczona krepina nagle zaczyna pięknie przybierać do podświetlanego pulpitu. Co więcej, no, są świetne efekty świetlne, bo ona jest pogięta, pognieciona, kilkuwarstwowa, więc to światło różnie się przez nią przenika. I na dodatek jeszcze jest elastyczna. Można ją wyginać. Ona jest bardzo... I z tego wszystkiego jakby korzystamy animując. Cieszę się, że Stanisław akurat lubi tą technikę, bo ja też ją lubię. Jest szybka i atrakcyjna. W dodatku w połączeniu, już kończę, w połączeniu z tymi efektami komputerowymi, bo my składamy te nasze filmy ostatecznie w komputerze, w programie, warstwowo. Rzeczywiście można uzyskać atrakcyjność dużą. Tego na przykład Planeta Zagłady. Bardzo szybko zrealizowana animacja, wcale nie wystrzałowa.
A... Tylko chciałbym powiedzieć, że ich pracownia wygląda jak skrzyżowanie kuchni mojej babci z nowoczesnym atelier fotograficznym plus nowoczesne techniki komputerowe. To naprawdę przewygląda dziwnie, bo są normalne kuwety, ale również są takie, jak powiedziałeś, Robercie, urządzenia, które moczą ten papier, i to wszystko wygląda naprawdę zaskakująco i bardzo dziwnie. Kiedy pierwszy raz wszedłem do waszej jaskini, to nie wiedziałem, gdzie jestem. Nie byłem w ogóle przekonany, że to jest pracownia filmu, bo bardziej przypominała naprawdę pracownię taką, bardziej to kuchnia była niźli pracownia filmu i animacji, a potem cuda się dzieją, ale to już pod wpływem komputerów. Ale my mówimy też o samej technice, ale chłopcy, powiedzcie mi, kto wymyśla fabuły? Historyjki, bo to jest dla mnie fascynujące. Nawiasem mówiąc, Planeta Zagłady była tak zrobiona, że aż mi ciarki po plecach chodziły.
Ale
bo
jakie tam jest tempo w ogóle, jak ten statek ucieka, to jak zrobić taką szybką, to no. Ja nie wiem, takie szybkie.
To wymyśla scenariusze.
Ale to o scenariusze. Jeszcze tak
przepraszam, bo Planeta Zagłady została zrealizowana z inną ekipą. To ona już, ten film jest stary, ma 2 lata, w międzyczasie już nam się ekipa w jakiś sposób przeewoluowała. Ale w zasadzie teraz robimy tą samą techniką różne filmy, bo rzeczywiście wy nawet nie wiecie, jak nam się bardzo na zajęciach zmieniają tematy. Ja tu muszę wspomnieć o Dawidzie, z którym wspólnie robimy jakby te warsztaty, z którym wspólnie prowadzimy. To też jakby i dzięki niemu także jakby te, mnożą się te tematy, więc... Właśnie powiedzcie,
prawdziwa klęska urodzaju.
O czym te filmy robicie? Ostatnio na przykład.
Ostatnio to robiliśmy o piłce nożnej i dokończyliśmy teledysk.
Teledysk?
No.
Kuba, twój film?
No właśnie.
Scenariusz?
Znaczy, co do scenariuszy, to zazwyczaj wszyscy albo grupowo, albo oddzielnie później najlepszy scenariusz do filmu zazwyczaj został wybierany.
Aha, to tak to działa. Czy zatem praca grupowa też, zespołowa.
A ten teledysk to jaki, czego dotyczył?
To jest teledysk do piosenki Telefony. Republiki to był.
Aha. I animacja jaka?
Krepiną.
Krepiną.
Też krepiną.
A ile wam zajmuje czasu? Bo tutaj pan powiedział, wasz instruktor, że bardzo szybko to robicie. No na przykład, no nie wiem, no te 4 minuty to. Ile trzeba poświęcić dni zdjęciowych?
4 minuty.
No, robicie całą piosenkę, panowie. Od jak dawna tą piosenkę realizujecie? Pracujecie na 2 stanowiskach, czyli 2 grupy równolegle animują równoległe odpowiednie fragmenty piosenki. Jak długo już to robicie?
Około miesiąc.
20 osób, bo są 2 grupy.
Ale to nie jest tak, że oni pracują codziennie po 8 godzin.
Nie, no oczywiście, no ja wiem. To wiadomo.
To jest tak, że spotykamy się 2 razy w tygodniu na jakieś 2,5 godziny. I w zasadzie, jeżeli teraz sobie możecie, bo będzie łatwiej wam powiedzieć, ile jesteście klatek, ile jesteście obrazków jednego dnia,
no właśnie,
w ciągu jednego takiego spotkania zrealizować.
Nie wiem, 300 może?
No. Nawet 300, tak?
Tak?
No to niezły wynik. Czyli 300 kadrów, 300 klatek. 300 klatek, 12 klatek na sekundę, no to czasem teraz ponad 10 sekund to jest.
Taki to dużo.
To jest bardzo przyzwoity wynik. Czasami
tak, to chyba bardzo taki wręcz szybkościowy, bo znaczy ja mam tylko takie, że tak powiem, odniesienie chociażby do takiego, nie wiem, czy pamiętacie taki film Kolargol? Miśko Largol, czy coś takiego, animowane kukiełki,
no to
tam czasami w ciągu dnia robili 3-4 sekundy.
Ale to jest inna technika. Właśnie
ja wiem,
o tym powiedzieliśmy,
no
że mokry papier jest bardzo szybką techniką realizacyjną i też to jest tak, że ten klip, te nasze animacje, akurat do Republiki, one są wizualizacyjne i bardzo często są abstrakcyjne. To, co robią chłopaki, jest dosyć abstrakcyjne. Czyli no, jest duża swoboda tych działań, działań i dzięki temu to idzie szybko.
Ale jesteście zawodowcami, ale tylko chciałbym wrócić do tego. 10 sekund filmu, który jest robiony w ciągu jednego tygodnia przez dwie grupy, po 2,5 godziny, 20 osób. Więc to jest skala. My oglądając taki film, 10 sekund, pyk, ale nie rozumiemy, jaki to jest ogromny wysiłek i trud, żeby zrealizować te 10 sekund. Raz jeszcze powtórzę. 10 sekund, 5 godzin, 20 osób, dwie grupy.
Nie no, to ci, którzy się interesują animacją, to wiedzą, czy mogą sobie wyobrazić. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że wy się nie nudzicie przy tym. W tym wieku, co? To nie jest nużące, że ojej.
I jeszcze się nie poruszyło?
No powiedzcie wy, no, powiedzcie.
Czasami, jest nudno.
A co jest najłatwiej zepsuć? Co jest najtrudniejsze dla was w tym wszystkim?
Chwila zastanowienia.
Odważnie, śmiało.
Najtrudniejsze.
Staś?
Są takie momenty, że ojej, żeby się udało? Czy wszystko jest proste i już?
Nie wszystko jest proste, ale na przykład animacja, że się rysuje, no to ja raz robiłem tak około miesiąca 100 klatek.
Aha.
Nie mokrym papierem, tylko po prostu rysowałem. No i tak to było trudne dosyć, bo nie trzeba było, że poruszyć, no i już jest, tylko trzeba było, jak jedna klatka jest, no to trzeba było za drugim razem wszystko od nowa, całkiem od nowa rysować.
Mhm. A czy zdarzyło ci się tak, że niestety zakończyła się ta twoja praca klęską, że się nie udało?
Nie, jeszcze się nie zdarzyło.
Brawo.
No, bardzo dobrze. Nie. Ale ja pytam, no bo to jest kwestia cierpliwości, prawda? W różnym wieku różnie można nad nią panować.
I pokory.
No, i tutaj robimy właściwie ten sam albo bardzo podobny obrazek ileś razy, tak? To może być nużące, ale widać, że nie jest, skoro chłopcy, to już chodzicie jakiś czas na te zajęcia, nie?
No rok.
Rok.
Ale no. Czy pracujecie dokładnie według scenopisu, scenariusza, opisane są każde ujęcie po kolei, wszystko, czy czasami, nie wiem, do zaszaleństwa i po prostu tak robimy?
Czasami do zaszaleństwa.
No animacja republikańska to jest właśnie ta do zaszaleństwa. Aha. To my, nikt z nas nie wie, co tam się tak naprawdę dzieje.
Z tymi telefonami.
Tak, jakby tutaj, jakby to, ten projekt prowadzi mocno Dawid Klein i on jakby czuwa nad tym wszystkim. Natomiast za każdym razem, kiedy na to patrzymy, kiedy Dawid to pewnie ogląda, oni tylko wiedzą, co chcą animować. To co jest fajnego w tym, bo to też są różne aspekty jakby tego zajmowania się animacją. Ta animacja właśnie muzyczna polega na tym, że my ścieżkę dźwiękową wprowadzamy do programu, który nam pomaga animować, i chłopacy słyszą tą muzykę i widzą też te waveformy, czyli wygląd tych ścieżek dźwiękowych, przez to bardzo, do czego my ich mocno namawiamy, że animują synchronicznie do tej muzyki. I o dziwo...
No o, jak ja bym chciała to zobaczyć.
Bo to jest trudne, żeby zgrać z tempem muzyki, tak, z rytmem, z tym wszystkim.
I to jest,
nie,
trudne,
obraz,
powiem państwu, dla osób dorosłych.
Bo a oni mają po 8
ja
lat.
Ja też prowadzę zajęcia z dorosłymi w różnych konfiguracjach. I wiem, jakie to jest kłopotliwe i trudne. I w zasadzie to jest ta podstawa tego profesjonalnej wizualizacji muzyki czy dźwięku. I ja też jakby spodziewaliśmy się tego, że będzie to niełatwe tutaj z panami, ale dają radę naprawdę bardzo przyzwoicie. Jakby zawsze z radością z Dawidem oglądamy efekty konkretnych urobków dziennych.
Słuchajcie, to wielki szacunek chyba w nas się tutaj budzi, bo my już po raz kolejny ktoś się do was zwraca per panowie. I to naprawdę nie jest żart, nie? To jest coś takiego, że no, ludzie, którzy robią naprawdę świetne, wymagające profesjonalizmu, dużej cierpliwości i wielkiej pracy rzeczy, także naprawdę szacunek. A przy tym filmie dla Ryszarda Karczykowskiego ktoś tu pracował z was? Tam, co te warzywa śpiewają?
Wszyscy?
Wyście to zrobili, naprawdę?
No.
Cudne. Uśmiałam się 5 razy, bo tyle razy oglądałam, zwłaszcza w końcówce. I też synchronizacja z muzyką, bazę, słowami, prawda? Jest aria operowa i tam te cytrynka, moja ulubiona.
Cytrynka,
nie, dlaczego,
no, nie
bo
tylko,
taka
ale gruszka, ale ogórek, kochana marchewka, tam wszystko.
I one ruszają
ciebie
ustami tak, jak pan Karczykowski zechciał zaśpiewać.
Ale dodaj, tak? Że jeszcze stepują i różne wygibasy nóżkami robią, chołupce i tak dalej.
Najcudniejsze są nóżki, jak śpiewają, no, i tak, wiesz, im się jedna nóżka w takim...
Troszkę pomogło. troszkę pomogłem.
Nóżki są pana.
Natomiast to, co Krystian powiedział o tej kuchni, rzeczywiście teraz tak, bo kuchnia to raz, że używamy naczyń na przykład z farbami, z wodą i to może się kuchenie nie kojarzyć, ale rzeczywiście ta animacja dla pana profesora Karczkowskiego zaczęła się od tego, że od mojej wizyty w sklepie warzywnym i od dwóch siatek warzyw, które przyniosłem na zajęcia. Każdy sobie wybrał warzywo, prawda? Albo nawet dwa, którymi chciał animować.
I to, co jest dla mnie, jako dla zupełnego laika, bo ja naprawdę nie znam się na tym, co wy tam wyprawiacie w tych podziemiach Centrum Kultury, ale dla mnie to jest najbardziej fascynujące to, że z jednej strony mają bardzo dużo roboty manualnej, bo to wszystko robi się rękami, ale z drugiej strony mają do czynienia z najnowocześniejszymi produktami techniki komputerowej i animacji. I to już są naprawdę technologie zaawansowane XXI wieku, co jest zresztą zasługą pana Roberta, który zmusił dyrektora obecnego na tej sali, by znalazł pieniądze na zakup bardzo drogich programów komputerowych. I panowie, trzech dżentelmenów, mają do czynienia z programami naprawdę bardzo zaawansowanymi. To są takie programy, których ten dziki zachód by się nie powstydził.
Mhm. Tak jakby porównać, jak pan zaczynał, a teraz? Ohoho. Znaczy inny świat chyba jednak, prawda?
Tak, inny świat, ale jedno jest niezmienne, bo to nie jest tak, że każdy młody chłopak czy młoda dziewczyna do tego się nadaje. No, trzeba mieć po prostu tą radość i chęć. Trzeba mieć entuzjazm. To są akurat koledzy z entuzjazmem, a nie każdy go musi posiadać.
Ja prawdę mówiąc, jak patrzę na te filmy, to wydaje mi się, że gdyby jakiś dorosły profesjonalista się pod nimi podpisał, to nikt by się nie zdziwił po prostu. Zwyczajnie w świecie,
oczywiście,
prawda?
Nie, to, nie, to się odbywa trochę też tak, bo rzeczywiście są bardzo różne. Tutaj te rzeczy trochę inaczej przebiegały zajęcia w zeszłym roku, chociaż podobnie, ale na co innego, żeśmy zwracali uwagę z Dawidem. Teraz jest właśnie więcej tej improwizacji i więcej bardzo krótkich działań. Pamiętacie parkour, ćwiczenie? Każdy jeden dzień chyba wam to zajęło w zasadzie, prawda?
Ale może powiedzcie o tym, bo to jest parkour. O co tu chodziło, Staś?
Parkour to... No, akurat ja zrobiłem taką animację, że Ludek wychodzi z klapki, która jest na domku, przeskakuje na drugi dom, schodzi na dół, na dole przeskakuje jakiś płot i wchodzi do domu, no i tak no i wychodzi do góry i tak w kółko.
Aha, a taki zapętlenie. Kuba? Mhm.
Ja miałem po prostu ludzika, który przeskakiwał przez jakiś tam ogromny kamień.
Aha. No i jeszcze mamy jednego chłopca? A twoja animacja?
No mój ludzik akurat też próbował przeskoczyć, ale mu nie wyszło i się przewrócił.
Najbardziej lubię tego ludzika.
Strącił przeszkodę.
W każdym razie, jak chodziło? Słyszycie, każdy zrealizował swoją własną etiudę. Później udało się te wszystkie etiudy połączyć w jedno i w ten sposób powstała pewna zespołowość. Ta zespołowość też polega na tym, że oczywiście można samodzielnie zrobić cały film, ale staramy się jakby dzielić funkcjami. Jest animator, jest operator kamery. Nie wiem, czy czasami ktoś jeszcze pomaga i doanimuje jakieś elementy w tle, więc dwie, trzy osoby pracują często nawet nad projektem jednej osoby, a potem jakby jest zmiana funkcji. I rzeczywiście tego rodzaju działań robimy teraz więcej, natomiast w zeszłym roku z kolei pracowaliśmy, zresztą w tym roku też, tylko w pierwszym semestrze powiedzmy, tak to nazwijmy, pracowaliśmy nad w ogóle projektami takimi mocno zespołowymi, to znaczy, że wspólnie wymyślaliśmy scenariusz, pamiętacie ten Lego film, który robiliśmy, czy z zeszłego roku Kuba pewnie będzie pamiętał Złego psa, albo jeszcze to z butelkami, zapomniałem jaki to miało tytuł. Widziałeś go. Tam z kolei animowaliśmy tak zwany lip sync, czyli synchroniczna animacja już do nagranych tekstów, do mowy, czyli staramy się wprowadzać takie, przepraszam znowu za słowo, bardzo profesjonalne rozwiązania też. I też jest dla mnie ciekawe, jak oni po prostu, tak młodzi ludzie, jak na to reagują, czy łatwo, czy trudno będą to jakby akceptować, czy żeby to było coś więcej, oprócz jakby tej swobodnej, wybuchowej animacji, żeby też były takie rzeczy, które właśnie można zaplanować, albo można... I to działa. Znaczy, te filmy, ja tylko dokończę, bo te filmy w zasadzie są do zobaczenia na naszej grupie, która chyba jest zamknięta, więc ja może ją otworzę w takim razie po tej audycji, tą grupę naszą na Facebooku.
No.
Może ktoś zechce to obejrzeć. Ja to w takim razie dzisiaj, jak po południu wrócę, to otworzę naszą grupę. Nazywamy się Tczewska Animacja na Facebooku. Tak mówię.
My rozmawiamy, wyobrażając sobie, że robota taka praca animatora, to jest bardzo w ciszy, w skupieniu, żmudna i ktoś tam sobie coś robi. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, połowę tego studia, w którym jest 10 dzieci, 300 stanowiska.
i tam przez 2 godziny oni szaleją. Jak ja kiedyś tam szedłem, to czułem się jak w ulu i powiem szczerze, że po 15 sekundach uciekłem stamtąd, bo tam jest taki ruch, tam jest taki hałas i tam jest tyle energii. Więc bardzo często te obrazki, które są podczas pracy, nie mają nic wspólnego z naszymi wyobrażeniami, jak to te dzieci pracują. Naprawdę tam się bardzo dużo dzieje. Jak instruktorzy to wytrzymują, jestem pełen podziwu, panie Robercie, że macie naprawdę tyle dużo siły.
Bo ja nie bywam tak często jak Dawid, ponieważ mam jeszcze inne obowiązki i jakby skupiam się też jakby może bardziej na programie naszej pracowni. Natomiast Dawid, no i pozdrawiamy Szymona też tutaj, prawda? Wszyscy.
A powiedzcie jeszcze, czy to jest tak na dziś, na rok, na dwa, czy nie wiem, wiążecie może z animacją jakąś przyszłość, czy to jest...
Staś?
No. Ja ogólnie nie pamiętam, bo tak od, nie wiem, 1/3 roku uchodzę na animację. No albo i roku, już sam nie wiem.
Ale będziesz kiedyś jeszcze animował?
Będę.
Będziesz starszy albo nawet dorosły, może będziesz takim twórcą, reżyserem jak pan Robert, jak chyba myślisz, tak. To jest możliwe? Chyba tak, ja chyba też myślę, że to jest możliwe. A wy jak myślicie?
Kuba? Co?
Ja mam właśnie zamiar w przyszłości zostać animatorem.
No.
No proszę.
No tak, można się tym pobawić, czemu nie?
A jak oglądacie takie filmy w telewizji, przecież są specjalne kanały, gdzie są tylko animacje dla dzieci, to myślicie, że troszkę inaczej na to patrzycie niż koledzy, którzy, czy koleżanki, którzy nigdy nie animowali?
Nie.
Nie? No tak. Tak samo jak...
A podglądacie warsztat? I na przykład oglądacie jakąś scenę i myślicie, a ja wiem, jak to zostało zrobione?
Mhm.
Tak?
No dobrze. To my wam chyba życzymy, prawda? Żebyście byli po prostu twórczy, artystami,
tak,
animatorami.
Jak bracia Kłaj chociażby. Tak,
żebyście tworzyli coś, co nas, co nas zadziwi, tak jak nas już teraz zadziwiacie, prawda?
No, zdecydowanie. Ale to miłe takie, bardzo miłe jest, że naprawdę, że macie cierpliwość i że macie pokorę do czegoś, co no jest dosyć trudną dziedziną sztuki i formą wypowiedzi, która naprawdę zajmuje dużo czasu, ale jest bardzo wdzięczna, nawet czasami parę tych sekund warto.
Ja tylko myślę, mam nadzieję, właściwie to jestem pewna, że prowadzący warsztaty też się cieszą, że prowadzą te warsztaty, prawda? Bo ta fantazja, energia, fakt, że można coś komuś przekazać i potem to widać, jak to rośnie, co?
To prawda, zaczęliśmy od tego w ogóle tą naszą rozmowę, bo ja czuję się dłużnikiem Zygmunta i właśnie w taki sposób ten dług, powiedzmy, spłacam.
To jak z tymi wakacjami? Bo jeszcze jeden wątek niedomknięty, 2 minuty mamy, można domknąć.
Bardzo
tak.
Pracowite wakacje, nie dla chłopców, którzy no, powinni odpocząć, niemniej jednak mamy bardzo bogatą ofertę dla dzieci, dla młodzieży, mogą przyjść, mogą uczestniczyć raz w tygodniu w różnych zajęciach i w różnych animacjach, ale to jest obok tego, co jest w programie rocznym Centrum Kultury i Sztuki, taki bonus na wakacje.
Zapraszamy. Spotykamy się w takim razie w Tczewie też. Wam udanych wakacji życzę, nie? Odpocznijcie sobie, można w piasku się pobawić, w animacje i takie różne rzeczy, tak? I potem w nowym roku jeszcze ciekawsze filmy porobić. Także Jakub Kamień, Michał Klimczak i Stanisław Dziak byli naszymi gośćmi, tak? Dobrze tak. Was przedstawiłam mniej więcej. Robert Turło, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Z Tczewa przyjechali, żeby tak. Tutaj opowiedzieć o tym, co tam ciekawego robią. Koledzy, koleżanki słuchali? O. Jakby co, to salony potem są na stronie, salony artystyczne do odsłuchania. To można puścić rodzicom, kolegom, koleżankom. Zapraszam. Krystian Nechrebecki, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki.
Dziękujemy
w Tczewie.
Za zaproszenie.
Bardzo dziękujemy pani Ani Kruszyńskiej, która wszystkiego pilnowała, żebyśmy się tutaj po raz kolejny spotkali. Pozdrawiamy serdecznie koordynatorkę naszych warsztatów. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Jeszcze tylko przypomnę, że scena letnia na plaży w Orłowie rusza już w sobotę. Komedia Omyłek Szekspira. Reżyseruje Tadeusz Bradecki. Mówili dziś o tym Krzysztof Babicki, Dariusz Szymaniak i Olga Barbara Długońska, a salon zrealizowała Małgorzata Ławnicka.
About. I knew him, I knew his heart. They liked to laugh at him, but I felt his light right from the start. When the boy walked, he always walked alone, not the schoolyard or classroom.